Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
13 minut po 12. 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce jest okazją do refleksji nad przemianami demokratycznymi w naszym kraju. Dekret Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego podciął skrzydła przybierającej na sile Solidarności, wyhamował ją i dał czas komunistom na przygotowanie się do oddania władzy. Tą przejęła wewnętrznie podzielona opozycja. Jedni byli zwolennikami grubej kreski, inni bezwzględnego rozliczenia okresu PRL. Dziś z perspektywy czasu pytamy o polityczną ocenę 13 grudnia 1981 roku oraz jego konsekwencji dla obecnie niepodległej Polski. Kto konserwował i konserwuje nadal dawne układy, a kto chce przywrócenia biegu historii sprzed stanu wojennego?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera Andrzej Gruszka. Możecie Państwo komentować dzisiejszy otwarty mikrofon także na naszym profilu na Facebooku. Tam post, pod którym czekamy na komentarze. Mamy już pierwszego słuchacza na linii. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie Andrzeju. To wasz Adam Zgorzowa?
Witam, panie Adamie. Janusz Życzkowski z tej strony, kłaniam się.
Janusz.
Tak jest. Ale często mylony z Andrzejem, nie wiem dlaczego. Także nie gniewam się. Jak to w tym temacie dzisiejszym?
Pamiętam, tak. Ja na drugiej i Janusz. Panie też Januszu, miał. Oczywiście istnieją dwa realia i dwa podziały. Jedni Rosjanie wkroczyli, drudzy nie wkroczyli, że okres transformacji przedłużył się o 10 lat. W każdym razie, biorąc pod uwagę te wszystkie fakty, wkroczenie Rosjan do Czeczenii, do Afganistanu, na Gruzję, na Ukrainę i tak dalej, czy bo oni nie wkroczyli, czy te wojska, które stały na granicy, to tak strały sobie jako strachy na lachy, to każdy musi sobie wziąć pod uwagę tą sprawę i przemyśleć. No myślę, że tak jak tam oni nie stały jako strachy na lachy za Breżniewa, to raczej więcej jak pewne, żeby wkroczyli. I nie przeszkadzałaby mi wojna w Afganistanie, bo tutaj wystarczyło w Legnicku Głogowskim, oni tutaj byli, a wystarczyło to puścić kilka dywizji. Tak, i zamiast tych 100 osób zginęło ponad 100 tysięcy. Poza tym jeszcze Czechosłowacja i NRD, jeżeli by wkroczyli, a tak najprawdopodobniej było, to był trzeci rozbiór Polski. Co by było teraz? Każdy jakiś tam obywatel, pani Zosia czy pan Kowalski, by pracowali na ten sam kawałek chleba trzy razy dłużej. Bo po tym rozbiorze Polski, to by Polska się nie cofnęła o 10 lat, tylko o 25 lat. I każdy na zdrowy rozsądek musi wziąć pod uwagę, że Rosjanie zawsze byli zaborczy i za Breżniewa, oni by odpuścili, to raczej mało prawdopodobne jest, tak mi się wydaje. Natomiast jeszcze chodzi o dekomunizację, no to w Warszawie mamy przykład, kto jest bolszewikiem, czy pan Trzaskowski, czy ta cała elita, co tam w ratuszu siedzi, już Gromkiewicz walczy, długo nie będzie, no ale oni podtrzymują ten bolszewizm, którzy się tam na tych ulicach znowu...
Czy możemy powiedzieć, że to jest konsekwencja stanu wojennego i tego, co działo się w latach 80?
Może to jest mało... To jest tak, bo nie rozliczyli na przykład Kiszczaka, który dał rozkaz na wydanie, jeśli chodzi o pacyfikację kopalni Wujek i mogli już strzelać przynajmniej po nogach, a nie do ludzi, a Wałęsa go cały czas przecież chroni, tak, bo to jego pupilek to. I ze względu na stan zdrowia nie był sądzony, a ci oni patrzyli, czy ktoś był chory, czy nie chory, pałowali, bili, strzelali i tak dalej. Nie?
Dziękuję za telefon, panie Adamie. Pozdrawiamy, 17 po 12, odbieramy kolejne połączenie. Dzień dobry.
Witam, Leon z tej strony.
Dzień dobry, panie Leonie.
Ja tak na początek dwie informacje. No tak dzwonię jako pierwszy, by dać kolegom czas na przygotowanie pisma i odczytanie go, a drugi podać wynik 50-0. Skąd się wziął, to polecam działanie matematyczne, jakim jest różnica. Można nazwać to nawet różnicą. Wracając do tematu, chciałbym dzisiaj podziękować i znanym, a mieszkańcom żarnie znanym, niewielkim bohaterom, którzy w grudniu 80 roku zawiesili flag z napisem Solidarność na kominie browaru oraz napisali napis Solidarność nad piekarnią, również koło browaru. No, napis ten został, szkoda, w tym roku przykryty ociepleniem, gdyż nikt się nie domyślał, że ma to podłoże, no powiedzmy, takie historyczne. Ja znam tych ludzi, natomiast nie zostałem powołany do tego, żeby podać ich nazwiska. Natomiast cieszyło mnie to, jak oglądałem, jak ta żarska esbecja próbowała ten napis z tego kowina ściągnąć. To jakoś im się tam udało. A wracając jeszcze do tematu, myślę, że pochodną tego stanu i tych mordów, które nastąpiły, które nie są rozliczone, to widać, że to ma swoją konsekwencję już od 1944 czy 1948 roku, kiedy powołano szkołę oficerską prawniczą imienia Duracza, która wyhodowała sobie następców w osobach sędziów i prokuratorów. No i teraz mamy to, co mamy. I rzeczą szczególną jest i to, że wpojono narodowi polskiemu, że nie wolno wyroków oceniać sądowych. No panie redaktorze, niech pan się zastanowi. Mordercy mordowali ludzi, katowali bydlaki w kazamatach najróżniejszych, a my nie możemy w tej chwili oceniać tych wyroków. No przecież to zostało w nas. Ja jeszcze raz powtarzam, narodzie kochany, wyrzuć z tej głowy i z tych kiszek to, co ci ten komunizm tam nawkładał. Inaczej nigdy nie będziesz wolny i zawsze będziesz chodził na kolanach.
Dziękuję.
A przecież jest tylko ostatnie zdanie. Przecież trzeba iść do domu ojca, gdzie mieszkań wiele na stojące, a nie na kolanach. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam panie Leonie. Wielu z państwa, jak sądzę, słyszało przed chwilą syreny alarmowe, to próbne syreny alarmowe, które dziś akurat, no choć można powiedzieć w pewnym sensie symbolicznie, można było słyszeć, za jakiś czas będzie odwołanie tego alarmu. To spokojnie, to tylko ćwiczenia, tak, jeśli można, tytułem wtrącenia. Wracamy do otwartego mikrofonu oczywiście i witamy już kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Panie redaktorze, nie słyszałem od początku, ale rozumiem, że chodzi o rocznicę stanu wojennego.
Tak jest. Dziś pytamy o konsekwencje stanu wojennego. No, pytanie jest takie, o to, jak z perspektywy czasu politycznie, o tak, to jest ocena polityczna tego 13 grudnia 1981 roku, jego konsekwencje dla obecnie niepodległej Polski, kto konserwował i konserwuje nadal dawne układy, a kto chce przywrócenia biegu historii sprzed stanu wojennego. Takie pytanie.
Panie redaktorze, to wystarczy, jeżeli ktoś dużo ogląda telewizji, no to wystarczy włączyć telewizję i popatrzeć na polityków każdej opcji. No i wtedy sobie już zdanie wyrobimy.
Znaczy oczywiście... Jak pan to widzi?
Patrząc obiektywnie, no oczywiście, panie redaktorze, że stan wojenny, zasługa Wojciecha Jaruzelskiego, cały czas się próbuje to jakoś umniejszać jego roli. Ja przypomnę, że Wojciech Jaruzelski nie jest odpowiedzialny tylko, razem z Kiszczakiem nie są odpowiedzialni tylko za stan wojenny, ale też za grudzień 70. I tak mniej więcej od 70 roku, bo oni już byli w tym aparacie wojskowym i aparacie bezpieczeństwa, oni byli odpowiedzialni za wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce, tak? Radom, później stan wojenny, później te wszystkie pojedyncze mordy polityczne. Wojciech Jaruzelski, na czele właśnie z generałem Kiszczakiem i reszta tej hunty generalskiej, no to oni są odpowiedzialni właśnie za te zbrodnie. I to, że nie zostali rozliczeni, to jest właśnie symbol III RP. Symbol tego, że my jesteśmy dalej nie w pełni suwerennym państwem. Że rządzą właśnie te PRL-owskie układy służb specjalnych, wojska i innych. Bo jeżeli my dzisiaj mamy kłopot ze zmianą jakiejś ulicy zbrodniarza komunistycznego, to pokazuje właśnie, w którym miejscu my jesteśmy. Nie udałoby się to wszystko, co teraz mamy, oczywiście bez sądów, które też są komunistyczne. Ja się nie boję tego powiedzieć, mogę się narażać, nie narażać na procesy, komunistyczne sądy. A to wszystko jest też zatwierdzane przez niektóre media. No zostały specjalnie właśnie takie media jak TVN, Gazeta Wyborcza, stworzone po to, żeby właśnie usprawiedliwiać generała Jaruzelskiego. Ja przypomnę, że mniej więcej od 90 roku, jak Gazeta Wyborcza powstała, w każdą rocznicę stanu wojennego, pierwsza okładka Gazety Wyborczej to była tego, mniej więcej takiego typu, czy to była większa krzywda, czy jednak Jaruzelski uratował Polskę.
Czy stawianie tego pytania samo w sobie już jakby sugerowało odpowiedź, tak?
No oczywiście. Panie rektorze, tak jak wtedy mieliśmy do czynienia użyję tu ostrych słów, ze zdrajcami, bo dla mnie Rozelski i ta reszta to byli sowieccy generałowie w polskich
proszę
mundurach,
do
w perelowskich mundurach, tak? To byli zdrajcy. Oni wychowali swoich następców, tak jak mówiłem, bez sądów i bez mediów, imu służnych to by się nie udało. I no i mamy dalej do czynienia z ludźmi, którzy najłagodniej mówiąc nie dbają o interes Polski, wręcz odwrotnie, wręcz szkodząc. To widzimy w Parlamencie Europejskim na przykładzie posłów PO.
Dziękujemy za telefon. Kolejny słuchacz już długo czekał na linii. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie Marianie.
Panie redaktorze, nie ma żadnych konsekwencji tego stanu wojennego. Przypomnij, dzisiaj tak zwanej wolnej Polsce
tak.
Pan towarzysz Aleksander Kwaśniewski, który był w rządzie Jaruzelskiego, był ministrem, przypomnę wszystkim. Pan towarzysz Dziewulski, dzisiaj są stałymi gośćmi w stacjach TVN-owski i polsatowski, jako eksperci, jako obrońcy demokracji, wolności, wielkie autorytety. A dzisiaj właśnie stałymi gośćmi są w tych stacjach. Więc nie ma, wie pan... Pan towarzysz Dziewulski był, proszę pana, dowodził pacyfikacją w Warszawie w stanie wojennym, kiedy był strajk o Wyższej Szkole Oficerów Straży Pożarnej. Spacyfikował ten strajk. A dzisiaj jest wielkim ekspertem, autorytetem w tych stacjach. No nie ma, wie pan. Przejęli wszystkie, wie pan, banki, finanse i rządzą, bo kto ma pieniądze, to ma... I ci wszyscy... Ja doskonale pamiętam, wie pan, 13 grudzień 81 rok.
Jak pan to wspomina?
To nie była przypadkowo data, bo ludzie byli, proszę pana, zmęczeni odrobiną wolności tak zwanej, żyli przygotowani do świąt Bożego Narodzenia. I oni, a ci wszyscy liberałowie, lewicy, lewacy, którzy mówią, że nie było żadnej rozlewu krwi, to przypomnę mi, kopalnie Wujek, Gorzów, innych miejscowości, gdzie zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób w stanie wojennym, przez 580 pięć dni trwania stanu wojennego, gdzie codziennie mordowali, proszę pana, a dzisiaj tak, Sąd Najwyższy, apelacyjny, zmienił, wie pan, nazwę ulic w Warszawie i przywrócił tych nazwę ulic, wie pan, tych komunistów, bandytów, którzy tłamcili naród, mordowali i tak dalej, i tak dalej, nasz Polaków, a co ten sąd, wie pan, decyzję wojewody mazowieckiego, jak inne nazwy ulic miały być, na przykład...
Tak, 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 ale proszę już kończyć.
Tej sanitariuszki Inki.
Tak jest.
Czy tego młodego studenta, który UBS zakatowało i tak dalej, i tak... No to tak jak mój szanowny poprzednik powiedział. Są sądy komunistyczne. Niech pan zobaczy, ile komunistów, ilu dziennikarzy jest.
Bardzo dziękujemy. Panie Marianie, pozdrawiamy. 26 po 12. Kolejny słuchacz na linii 801-327-462. Teraz witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rysiek się kłania.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Z tego, co słyszę, to widzę, że Polacy chorują raz na bezmyślność, drugie na sklerozę.
Dlaczego pan
i
tak uważa?
Zacznijmy o sklerozę. Przypomnijmy czas działalności tych... No, jak to kiedyś mówiłem, palantów Solidarności, takie było określenie. Pistolet strajkowy, straszliwy. Panie dyrektorze...
Bardzo bym prosił jednak, żeby używał pan języka, panie Ryszardzie, jednak odrobinę bardziej wyważonego. W tym dniu szczególnie.
Z osobistego doświadczenia. Mój siostrzeniec jeździ wtedy w zaopatrzeniu. Mówię, Rysiu, mam kurs na dwa dni w Polskę, a nie wiem, czy wrócę po tygodniu. Bo pojadę w trasę, a w tym czasie sobie Solidarność w zakładzie zorganizuje strajk. I staje przed bramą 3-4 dni, zanim je rozładują. W takich warunkach gospodarka nie mogła pracować, a to było nagminne. To było tak nagminne, że coś strasznego.
Na czego się to wzięło, proszę pana?
Zareagowali tym, że odetną nam dopływy lampy naftowej. Gospodarz kraju, rząd gospodarz kraju, w tym przypadku generał Jaruzelski, nie mógł pozwolić na to, żeby Polska anarchią się stała. Ten stan wojenny to była rozpaczliwa próba ratowania państwa polskiego. Bardzo dobrze zorganizowana próba była, fantastycznie zorganizowana. Do dzisiaj zachodni eksperci wojskowi się zastanawiają, jak to było zrobione, że no to zaskoczenie było kompletne wszędzie. Do godziny 24 wszystko funkcjonowało. No,
panie Ryszardzie, dobrze,
mam... A trach, nie wiadomo, co się dzieje.
Mam pytanie tylko...
Amerykanie mówią, Marshall Love.
O konsekwencje. Czy dostrzega pan, panie Ryszardzie, konsekwencje stanu wojennego dziś? polityczne konsekwencje.
Nie doceniamy. Ja uważam, że po 89 roku znacznie było więcej stracone niż stracone przez wprowadzenie stanu wojennego. Zwłaszcza w polskim przemyśle, w polskim rolnictwie straty są ogromne, ogromne. I dzisiaj ja jestem normalnie rozczarowany, dla mnie jest dramatem, jak się ludzie z Solidarności, którzy organizowali strajki za amerykańskie i niemieckie pieniądze, żeby ostawić polską gospodarkę, dzisiaj jadą po... Nawet Gorzowa ostatnio do Szczecina pojechali po odznaczenia. Dla mnie to jest wstyd. Dramat, normalnie dramat. Jak ja patrzę, jak się opustoszały ze wszystkiego, praktycznie ze wszystkiego, a oni biorą za to odznaczenia, no ludzie, no w jakim kraju my żyjemy?
Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy, 28,5 minuty po godzinie 12. Przypomnę temat dzisiejszego otwartego mikrofonu na naszej stronie. Czytamy, kto i po której stronie jest dziś. Po 37 latach pytamy o polityczne konsekwencje 13 grudnia oraz konsekwencje dla obecnie niepodległej Polski. Kto konserwował i konserwuje nadal dawne układy? Kto chce przywrócenia biegu historii sprzed stanu wojennego? Takie pytania dziś zadajemy słuchaczom. Oczywiście nie unikniemy także odpowiedzi na pytanie o raz przyczyny, dwa sensowności pewnych działań i tutaj widzimy, że państwo również w tym kierunku myślowo podążają, ale jeżeli możemy tak spróbować zastanowić się nad tym, co dzisiaj mamy w kontekście tamtych wydarzeń lat 80., to bardzo proszę. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzwonię w sprawie tych konsekwencji, króciutko.
Bardzo proszę.
Ja myślę, że trzeba mieć w sobie wiele nienawiści do czegoś dobrego, co próbujemy w tym kraju zrobić dzisiaj. Dlatego, że przecież poprzednik doprowadził do upadku i społecznego, i politycznego, i gospodarczego. Żeby ratować te resztki tego ustroju, wprowadzono stan wojenny. Ludzie, którzy wtedy szli w pierwszych szeregach, czy to oddziałów ZOMO, czy wojska, pacyfikowali protestujących. Dzisiaj muszę panu powiedzieć, że nie ponieśli według mnie prawie żadnych konsekwencji. Bo to, że z tej grupy ludzi skazano, czy usunięto w niebyt społeczny kilkuset, być może nawet kilka tysięcy ludzi, to jeszcze nie wszystko. I muszę powiedzieć, że jest również taka sytuacja, że dzisiaj ludzie, którzy mają teczki pozakładane w IPN-ie jako tajni współpracownicy, pełnią funkcje samorządowe i to ważne, kierownicze nawet w samorządach, pełnią funkcje w instytucjach i urzędach różnego rodzaju, w bankowości, i ich praktycznie konsekwencja żadna nie dotknęła. Oni dzisiaj konserwują albo próbują przywrócić dawny układ. Układ dawnych zależności, znajomości i kumoterstwa. Niestety przebudowa domu zawsze powoduje, że pojawia się ten moment, gdzie jest duży nieład. I być może czasami odnosi się takie wrażenie, że nie wszystkie działania rządu są do końca spójne. Ale proszę mi wierzyć, że już gorszego bałaganu, gorszego upadku kraj nie mógł przeżyć niż końcówka lat 70. tamtego stulecia i początek 80. roku. I ci komuniści próbowali tamten ten nieład dalej podtrzymywać. Dzisiaj będą wszystko robić, żeby tylko uniemożliwić Prawo i Sprawiedliwości spełnienie tych obietnic, prostych obietnic, które w mojej ocenie służą ludziom. A ci właśnie, nazwijmy to w cudzysłowie agenci, do dzisiaj mają się bardzo dobrze, pełnią różnego rodzaju funkcje, które zdecydowanie są, którzy zdecydowanie są opornikami zmian.
Dziękujemy bardzo.
Wydaje mi się, że koniecznie musimy walczyć.
Dwie minuty minęły. Pozdrawiamy pana. Kolejny słuchacz na linii. Ja tylko wspomnę, że te syreny, które w tej chwili państwo słyszycie za oknem, jeśli słyszycie, to odwołanie z kolei takiego alarmu próbnego, testowego, który jest na terenie województwa lubuskiego dziś przeprowadzany na wniosek województwa, wojewody lubuskiego. Po prostu spokojnie, to tylko ćwiczenia. O dziś 13 grudnia, to jasne. Kolejny słuchacz. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. No faktycznie słychać próbny alarm tutaj w tle.
Tak.
Proszę pana, 37 lat po ogłoszeniu stanu wojennego, audycja w sumie skupia się na tym, żeby jedna strona czy druga udowodniła, która zachowała więcej u siebie komunistów. Możemy się tak przerzucać praktycznie przez wiele godzin, czy prokurator stanu wojennego to jest lepszy teraz człowiek niż były prezydent RP i tak dalej, i tak dalej. I jestem przerażony, że po 37 latach muszę słuchać bredzenia nudnego pana Mariana, dla którego zmiana nazwy ulicy jest najważniejsza w obecnych czasach. Powiem panu, że w tamtych czasach żyło mi się lepiej. Ja miałem 20 lat i 20 kilka i miałem zdefiniowanego wroga. Wiedziałem, że po drugiej stronie są komuniści, których trzeba zwalczać, których trzeba wyeliminować z władzy i jak do dzisiaj oglądam film z wydarzeń w kopalni Wujek, to się wzruszam i jestem wściekły na tych ludzi, którzy strzelali do bezbronnych górników, którzy walczyli o słuszną sprawę. Dzisiaj okazuje się, że ja jestem, ponieważ nie jestem zwolennikiem PiS-u, zdecydowanym nawet wrogiem, to okazuje się, że jestem postkomunistyczny, że ja nie kocham Polski, że jestem wrogiem w ogóle ludu. Natomiast prokurator stanu wojennego, sędziowie, którzy skazywali opozycjonistów, to są ludzie dobrzy, bo oni popierają przecież obecną władzę. Powiem panu, to ręce opadają dokładnie. Podział, ruch jest wykopany tak głęboko, że aż trudno w to uwierzyć. Dopóki się tych bolszewickich pisowców nie odsunie od władzy i kłamiącego na okrągło premiera, to będziemy mieli cały czas taki podział w społeczeństwie i będziemy wspominać tylko o latach stanu wojennego, gdzie jeszcze raz powtórzę, mieliśmy zdefiniowanego wroga. To był jedyny wróg socjalistyczny i większość narodu i Polaków zdecydowanie w tą stronę działało. A propos tych synekur postkomunistów, o których tak wszyscy mówią, jeżeli ludzie będący u władzy w czasie stanu wojennego mieli, zakładam, po 50-60 lat, to im się dobrze dzisiaj nie żyje. Bo co najwyżej mają 89, 92 albo blisko 100, wtedy się już dobrze nie żyje. To już nie ma z czego czerpać korzyści, a młodzież, z którą często mam do czynienia, nie pamięta, co to był stan wojenny. Wisi jej to, przepraszam za kolokwializm, dokładnie tak to młodzi ludzie określają i tutaj podpalanie się, czy ktoś jest bardziej za stanem wojennym, czy nie, jest po prostu nie na miejscu.
Dziękuję za telefon i za pana opinię. 25 minut do godziny 13. Jedna prośba do państwa, bo często tym bolszewizmem obarczacie państwo bądź jednych, bądź drugich, a chyba historycznie bolszewizm został jednak określony jednoznacznie i nie wiem, czy sięganie do tego jest uzasadnione. No, po prostu może rozmawiajmy o konkretach, a nie używajmy takich pojęć, które no, historycznie jednak kojarzą się w sposób tragiczny i nie stawiajmy znaków równości. To nie brzmi dobrze. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
No właśnie, panie redaktorze, dzień dobry. I to mnie skłoniło, żeby właśnie poprzedni słuchacz, jeżeli ma do czynienia z młodzieżą, to ja współczuję tej młodzieży, naprawdę. Ja już kiedyś mówiłem, niech sobie pan otworzy encyklopedię, niech zobaczy, co to w ogóle bolszewic zrobił na świecie, ile ofiar pochłonął. Także mówienie o jakichś bolszewickich rządach, no to jest, wie pan, poniżej jakiejkolwiek krytyki. Pan z Radachowa...
Tak, proszę.
Cały czas obraża Polaków. To już nie pierwszy raz, że Niemcy są dobrzy, Rosjanie dobrzy, Polacy są najgorsi, najgłupsi. Wie pan co, niech pan wyjedzie z tej swojej wioski tam, trochę na świat, do Rosji się przeprowadzi, bo do Korei Północnej, a nie pan, zawsze jest najmądrzejszy już chyba ze swojej obory. Także naprawdę, no poniżej jakiejkolwiek godności.
A do tematu, jeśli można.
Tego pana o tych bolszewikach, żeby nie włączać, bo to niech sobie przeczyta w encyklopedii, bo to ja już dzwoniłem, panie doktorze, chciałem pozdrowić ten dzień wszystkich komunistów czerwonych, którzy mają w trzeciej się RP bardzo dobrze. Dziękuję.
Dziękujemy za telefon. Krótko, konkretnie, oczywiście nikogo tutaj nie blokujemy. Już wczoraj była rozmowa o tym, jak dodzwonić się do otwartego mikrofonu i już słyszeliście państwo także, że trzeba konsekwentnie po prostu dzwonić wiele razy. W końcu się udaje. My tutaj nie mamy podglądu na to, kto dzwoni, kiedy. Natomiast no już kiedy już jesteśmy na antenie, wierzę, że wszystkim państwu zależy na tej naszej przestrzeni otwartego mikrofonu i na wspólnej rozmowie. 68-324-2255, 801-327-462, kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy. Bardzo proszę bliżej mikrofonu, panie Kazimierzu, bo będzie nam łatwiej i lepiej pana słyszeć. I prosimy o wypowiedź. Jak to z oceną polityczną, oceną stanu wojennego według pana?
Chciałem zacząć od tego, że historycznie rzecz biorąc,
No komunizm i ten stalinizm to było w ogóle nieszczęście. Cała II wojna światowa to nieszczęście do narodu polskiego. Została zasiana taka, no to co mamy teraz, to jest właśnie w wyniku podziału narodu. Więc część narodu poszła na współpracę, na łatwy zysk, na łatwe życie, dziedziczne synekury z dziadka na wnuka przechodzą, biznes, banki przejęte, przemysł, w ogóle dobra. No i ci ludzie nie mieli żadnych oporów, gnębili swój naród. No i tak to jest. I oni nie mają, oni są moralnie wyprani i oni nie mają odczucia, że coś jest złego. Źle jest dla nich teraz, kiedy kiedy się takie rzeczy zaczynają liczyć jak honor, patriotyzm, to ich bardzo, no niespore, nie w twarz im to jest. Jaruzelski i inni komuniści, to była targowica, którzy swój naród sprzedali i zgotowali dla nich taki los. No więc teraz widać, no na przykład sąda, co się dzieje, prawda? No przecież sądy to są z dziada na pradziada. Proszę pana, co drugi sędzia teraz, który to jest, to jego dziadek był albo prokuratorem, albo sędzią i tak dalej. To jest rodzinne, to są rodzinne interesy. To są bezkarni ludzie, którzy żyją sobie do końca życia bez żadnej odpowiedzialności, poniżając swój naród i robiąc krzywdę wszystkim innym. I teraz, kiedy próbujemy zmienić to, że jednak to jest dla suwerena, dla narodu, że powinni służyć narodowi, to jest taki opór wielki. Dziwi mnie tylko tyle, że cała Europa ich wspomina, jakby wspiera. I jakby zapomniała o tym, że przecież to był czysty komunizm. I to było to nieszczęście. Ci ludzie tego nie przeżyli, więc...
Dziękujemy, panie Kazimierzu. Dwie minuty minęły. Kolejny słuchacz już na linii 20 do 13. Witamy w Radiu Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No cóż, kiedy Solidarność wybuchła w sierpniu, była wielka radość, wiadomo, że, ale od razu była też obawa, bo wiadomo, że to było za wcześnie. Przecież u nas w kraju obowiązywała doktryna Breżniewa, która mówiła jednoznacznie, że wszystkie narody socjalistyczne są jednością i Związek Radziecki nad tym wszystkim czuwa. Pamiętaliśmy my Polacy o Budapeszcie 56 roku, o 68 roku w Czechach, Czechosłowacji, że Rosjanie wkroczyli. I skoro się twierdzi, że nie mieli wkroczyć, jak odkryto na przykład dokumenty Władimir Bukowski opublikował w 93, to skoro było poświęcone całe biuro polityczne, to po co by było poświęcone, skoro nie mieli wkroczyć? Więc już tutaj jest logika. Wiadomo, Sowieci zbombardowali Budapeszt, spacyfikowali Czechy. A u nas co by było, gdyby wojska radzieckie wkroczyły? No by było jak zwykle za wczesne powstanie, byłyby wielkie ofiary i kolejni martwi bohaterowie, ale na szczęście kraj zachodni, bo przecież Amerykanie i Europa Zachodnia wiedziała od pułkownika Kuklińskiego o planach wprowadzenia stanu wojennego, a mimo to nie ostrzegła strony solidarnościowej, że będzie wprowadzony, bo wszyscy przecież nawet dzisiaj gość mówił, jak był zaskoczony, niebieskie suki pod komitetem Solidarności. I gdyby nie wprowadził Jaruzelski, który, ja uwielbiam Leca, o nim na pewno Lec wymyślił, że to był urodzony mąż stanu wyjątkowego właśnie. I gdyby nie wprowadził, to co by nie powiedzieć, stan wojenny uchronił nas od interwencji radzieckiej i na dziesiątki lat oddaliłby nas od wolności dzisiejszej, bo nie byłoby ani praskiej wiosny, ani całej tej wiosny lat 90. początku. Dlatego, żebyśmy się utopili we krwi i na kolejne dziesięciolecia byśmy tkwili znowu w nienawiści. I naprawdę, na pewno my się nie dzielimy na zwolenników i przeciwników stanu wojennego, bo nie można być zwolennikiem rozwiązania, które jest nieszczęściem, bo przecież przyniosło rozczarowanie, terror i śmiertelne ofiary. Ale bywają klęski większe i mniejsze i myślę, że ta akurat była, patrząc z perspektywy 40 lat, powiedzmy już, naszym zwycięzcem, bo byśmy dzisiaj w otwartym mikrofonie bez tego stanu wojennego paradoksalnie nie rozmawiali, bo by była kolejna tam 17. Republika Radziecka, gdyby Rosjanie tu weszli i zostali. A przecież manewry na wiosnę były po to zrobione 81 roku i byliby w stanie wejść oczywiście, bo przecież
dziękujemy.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję. Pozdrawiamy, choć historycy, z tego pan na pewno zdaje sobie sprawę, różnie oceniają właśnie to, w jaki sposób zareagowały władze. I kto wie, czy kolejny słuchacz także nie podniesie tego tematu. Dzień dobry, witamy na antenie.
Dzień dobry panu, mam imię Tomek, dzwonię obecnie z Zielonej Góry, na co dzień przebywam w Sztokholmie.
Witamy panie Tomaszu.
Mam taką retrospektywę, jakby spojrzenie z boku troszkę. Może zacznę w ten sposób, że polecam wszystkim artykuł w sieci, taki tygodnik, formatowanie na ekranie. To wbrew pozorom to jest bardzo na temat, bo jeżeli posłucha się no tak od 12.15 tego otwartego mikrofonu, zresztą świetne audycji, taki no miszmasz, prawda, poglądy wszelkiego rodzaju. I Marek Pyza, Marek Wikło bodajże napisali świetny artykuł właśnie na ten temat, że są dwa światy i dwie Polski. I w zależności, no nie będę tutaj kryptoreklamy mówił, że jakie stacje, ale te dwie główne stacje telewizyjne tworzą zupełnie inny obraz. I no mieliśmy tu taki przykład, nie wiem, państwo się nie przedstawia, większość dzwoniących, to mówię, no jak pan który dzwonił, powiedział na przykład na temat premiera Morawieckiego, że no cały czas jako buzi otworzy i kłamie. No oczywiście, ja oglądam i tę stację, i tę stację, i mam wręcz przeciwnie inne zdanie, no to wszystko na temat, wie pan, bo 37 lat minęło od stanu wojennego, od wprowadzenia stanu wojennego. I wie pan, Polska cały czas, jakby to powiedzieć, idzie no, w kierunku, którym raz lepszym, raz gorszym. No i my się składamy na tą Polskę, prawda? Ale między innymi taki pan, który ogląda tylko jedną stronę Polski i on potem mówi, że premier, który stworzył, no nie mówię, że on osobiście, ale rząd jego w listopadzie 2018 produkt PKB 5% plus, przepraszam, 5,1, październik 5%. No to o czym my mówimy? Gdzie to jest kłamstwo? Przecież to gospodarka powinna mówić, czy to jest prawda, czy fałsz, prowadzenie polityki, prawda, czy tam gospodarczej, czy innej. A teraz w sensie meritum do stanu wojennego. No, ja pamiętam, no to już widzę, że sygnał tak,
ale
że może zostanie.
Proszę jeszcze 20-30 sekund, może pan.
Dobrze, ja wie pan, no mam tu 50 parę lat, pamiętam stan wojenny, no może z takich troszeczkę prywaty, w październiku czy we wrześniu przyszedł do mnie w sobotę kurier wojskowy, zabrał mi bilet, prawda? Jeszcze wtedy nie podejrzewałem, że to się szykuje. A przed północą, to była sobota, ja to pamiętam, 13 grudnia 1990, to była sobota, ja nagrywałem wtedy płytę, wie pan,
tak.
I tam bodajże 10:40 było, audycja pach i wszystko się nagle urwało.
Muzyka i poważna.
Dokładnie. No wie pan, ale no historycy oceniają coraz no, bardziej trafnie, prawda? Weźmy nawet ten list upubliczniony wczoraj bodajże przez
Kiszczaka do Wałęsy.
Tak. To się wszystko, wie pan, wyjaśnia, wyklarowuje.
Dziękujemy. Pozdrawiamy, bo kolejny słuchacz już czeka cierpliwie. Bardzo proszę, oddajemy głos. Otwarty mikrofon Radia Zachód.
Dzień dobry panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze.
Dzień dobry.
Nie ma chyba dzisiaj gdzieś w Polsce osoby, która by nie kojarzyła postać Roxany Węgiel, prawda? Piekielnie uzdolnionej 13-latki, która wygrała konkurs dziecięcej Eurowizji. Ale ja przypomnę, że 13 lat miał Mateusz Morawiecki, gdy został po raz pierwszy porwany z wrocławskiej ulicy, wywieziony do lasu, bestialsko bity, torturowany. SBC kazali mu kopać grób i nigdy nie wydał ukrywającego się ojca, legendarnego założyciela Solidarności Walczącej, Kornela Morawieckiego, prawda? Pamiętajmy, że dziewczynki dojrzewają jednak szybciej, więc jaką kruszynką był wówczas 13-letni Mateusz i jakim to, nie wiem, no potworem, nie wiem, bestią trzeba było być, aby takiego właśnie chłopaka porywać, wywozić do lasu, ukazać mu kopać grób i tak dalej. No ja, pan Marian, pan towarzysz Adam z Gorzowa Wielkopolskiego i tak dalej, jak widać nie lubimy komunistów, ale ja sobie na przykład nigdy nie wyobrażam, abym miał w sobie na tyle skrupułów, żeby, nie wiem, wnuka jakiegoś SBK, zomowca, sekretarza partii porywał i tak dalej i po prostu dokonywał jakiejś krwawej wendety za postępowanie jego dziadka, prawda? Ja przypomnę, że przecież wtedy ginęli bardzo młodzi ludzie, nie zawsze mający związek z działalnością opozycyjną, bo przecież Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, sam w działalność opozycyjną nie był zaangażowany. Młody nauczyciel muzyki ze Szczecina, Adam Jurczyk, też nawet miał ojcu Marianowi troszkę za złe, że zajmuje się działalnością związkową i tak dalej, i zginął w niewyjaśnionych po dziś dzień okolicznościach razem ze swoją ciężarną, młodą żoną Dorotą, prawda? Piotr Majchrzak, prawda, tutaj z nieodległego przecież od ziemi lubuskiej Poznania, to był uczeń, powtarzam, uczeń zespołu szkół ogrodniczych w Rogozieńcu, prawda? Emil Barchański był licealistą i tak dalej, i tak dalej. Jan Stawisiński z nieodległego też Koszalina miał 21 lat, gdy ruszył właśnie do kopalni i wkrótce potem został zastrzelony, a chciał tylko pomóc swojej owdowiałej mamie i siostrom. I panie redaktorze, zakończę taką klamrą. Chciałbym serdecznie pozdrowić sąsiadów Roxany Węgiel z Jasła, moich przyjaciół Kazimierza Potyrałę i Jacka Picerę, z którymi 21 grudnia spotkam się w Centrum Historii Zajezdnia na Wrocławskich Krzykach na spotkaniu opłatkowym.
Dziękuję bardzo. No, czas pozdrowień, także takich świątecznych. Myślę, że i w takim świątecznym nastroju spotkamy się w otwartym mikrofonie. Dziś temat 13 grudnia 1981 roku. Konsekwencje polityczne, takie, które w Państwa ocenie, czy z takimi, którymi w Państwa ocenie mamy do czynienia także dziś, była wskazana chociażby polaryzacja społeczna. Czy ta linia podziału właśnie przebiega także przez 13 grudnia 1981 roku. 68 3242255, tutaj już słuchacz. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, Jarosław.
Dzień dobry, panie Jarosławie.
Panie dyrektorze, bardzo się cieszę, że opatrzność nam dała takiego mądrego człowieka jak pan generał Jaruzelski. Bo przecież jakby jego nie było w tym momencie, to byłoby bardzo źle w Polsce. No przecież ten człowiek mógł nic nie zrobić i też by go sądzili znowu, że nic nie zrobił, że Polski nie broni, że nie wstawi się za Polakami. A jak zrobił, jak najlepiej zrobił. Żeby tą Polskę jakoś ochronić, obronić przed najazdem Sowietów. Widzi pan, teraz, wtedy żeśmy byli pod przewodnictwem, jak to się mówi, Rosja nad nami łapę trzymała, teraz nad nami trzyma Unia rękę pod przewodnictwem Niemiec. No i potem nam ciągle ktoś nad nami pierze trzyma. No przecież to jest niepotrzebne.
Wierzy pan...
Sami nie możemy sobą rządzić, nie mamy słowa, swojego zdania. No. Czy to może krwi byłoby wylane wtedy? Ja się naprawdę bardzo cieszę, że to jest bardzo mądry człowiek. Popieram pana Ryśka, że tak mówi o nim. Ja też jestem za generałem i jemu powinni pomniki stawiać, a nie tam rozbierać jakieś te ulice, zmieniać. Po co to? Na co to? Czy to jest śmieszne? Tylko koszty, pieniądze, wszystko. No. I o to chodzi. No bo jakby w tej chwili byli ci ludzie, co wtedy, no to Polsce bałagan byłby. Może krwi popłynęłoby. To aby się rzucili, zaczęli szaleć, co to nie oni, no i by było. No, także ode mnie tyle.
Taka pozdrawiam jest pana ocena. Pana. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana słuchacza. Pan Jarosław też czasami do otwartego mikrofonu zadzwoni. Mamy kolejny telefon 801-327-462 teraz tutaj. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Bernardyna.
Dzień dobry, pani
Bernardyna.
Ja powiem,
że kiedy wprowadzono stan wojenny, byłam 30-latką i przez całe te moje dorosłe życie przyglądałam się, co się dzieje. Kalkulowałam, czytałam, bo inne założenia, te założenia partii to niby były dobre, ale z życiem to się bardzo, bardzo kłóciło. Mieliśmy już tak zwaną, no, czerwoną burżuazję, inaczej tego nie nazwę. I powiem, że chwała właśnie tym bohaterom Solidarności, którzy po prostu odważyli się podnieść rękę, bo tak jak tutaj Ryszard Radachowa mówił, że żyło mu się bardzo dobrze, mi z kolei żyło się coraz gorzej. I powiem, że troszkę tego stanu wojennego bałam się, bo moje najmłodsze dziecko miało zaledwie 5 lat skończone i po prostu bałam się o dzieci bardzo. ale powiem, że zostaliśmy chyba sprzedani, bo wolność nie jest dana nigdy raz na zawsze, jak usłyszałam na pięknym koncercie. I o tą wolność musimy walczyć i ja bym chciała, żeby Polacy po prostu trochę przejrzeli historycznie, jak mówił Popiołek w swoim filmie. I po prostu patrzyli na to, co mamy teraz dobre i jednoczyli się, a nie byli sprzedawczykami po prostu tych ludzi, którzy chcą jeszcze utrzymać się, ciągnąć to swoje dobrodziejstwo, jeżeli się wychwala panią Gronkiewicz-Walcoj, nie chciałam użyć słowa pani, to już jakieś jest złe nasze myślenie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiamy i kolejny słuchacz na linii Radia Zachód. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, Międzyrzecznie kłania.
Dzień dobry, witam panie.
Stan wojenny był złem. Polska na tym straciła, a szczególnie resztki polskich elit. Nie tylko Wojciech Jaruzelski, co Czesław Kiszczak, ale również towarzyski układ z Wiktorem Kulikowym upewniał Wronę do takiego działania. To jeszcze nauka powinna rozwikłać. Mówienie o wojskach radzieckich i wkroczeniu jest błędem. Oni tu byli, spali w butach z bronią nabitą. To są fakty. W rozwijaniu wolności za dużo było byle jakości. I to spowodowało, że stan wojenny powstał w takiej formie, w jakiej był. Nie możemy mówić, że ponad 100 osób zginęło. To jeszcze jest niewyliczone, ale musimy powiedzieć, że nie tylko działacze Solidarności byli internowani. Był też Gierek, Babiuch, Kociołek i wielu innych. Może i słusznie. Tragedią tego okresu jest to, że na miejscu Wałęsy nie było takich ludzi jak Piłsudski, Paderewski, Korfanty, Dmowski i wielu innych. To na pewno musi być rozliczone, ale czas postępuje bardzo powoli. I jaki układ miał Związek Radziecki w tym, żeby stan wojenny w Polsce zaistniał? Ale tu musimy powiedzieć i podziękować Zachodowi w Radiu Zachód, że szczególnie centrale z zagranicy, gdzie francuskie, amerykańskie, CGT, Forst Uwier i tak dalej, pomagały Polsce w stanie wojennym okropnie. Także ludzie jako tako mogli to wszystko przeżyć. I chciałem powiedzieć w ten sposób. Pan Marian nie bredzi, a wypowiedzi tego pana, że jest wrogiem i to słowo wróg świadczy o jego bardzo złym podejściu do życia i o jego wartościach. I teraz, jeżeli króciutko jednym zdaniem, mam jeszcze czas, 2 minuty. Panie redaktorze, jeżeli ktoś chce mówić o bolszewizmie, to zapraszam do Leningradu, używam starego terminu, niech usiądzie na fotelu Lenina, niech zobaczy, co Dzierżyński pisał i co robił i co Związek Radziecki planował zrobienie z Polską. Dobrze ktoś powiedział, chcieli zrobić 17. Republikę. I tak wyglądał bolszewizm w tamtych czasach. Dziękuję, miłego dnia.
Dziękuję, dziękujemy i pozdrawiamy. 4,5 minuty do godziny 13 chyba zdążymy odebrać jeszcze połączenie. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na sam fakt tego, że w okresie już po stanie wojennym zginęło ogromna ilość ludzi. Trudno by tutaj nawet mówić, czy w tysiącach. Jednak ci wszyscy, może nie wszyscy, przepraszam bardzo, bardzo wielu tych przedmówców, rozmawiając czy mówiąc, przemawiając tutaj do mikrofonów, niestety niezbyt logicznie to wszystko ujmowali, bo mylili bardzo wiele faktów, zdarzeń. A jednak tak jak kilku przedmówców moich wypowiedziało się, że stan wojenny faktycznie może dla wielu był nieszczęśliwym wydarzeniem, jednak większym szczęściem aniżeli to wszystko, co dzieje się i w niedługim czasie stać się może jeszcze, bo to sami jeszcze może, jeżeli już nie ta starsza generacja, ale ta młodsza generacja przekona się. Jesteśmy permanentnie oszukiwani, okradani. Złudzenia są piękne i tak trzymać, ale niestety to, co tworzą obecnie rządzący, to mija się w ogóle z wszelką prawdą i tym, co można akceptować. Dziękuję serdecznie. Miłego, radosnego, szczęśliwego przede wszystkim świątecznego nastroju. Dziękuję.
Dziękuję. Choć porównanie rzeczywistości lat czy PRL i współczesnych czasów, no, wydaje się jednak zadaniem nieco karkołomnym. Widzę, że telefon dzwoni. Na minutę odbierzmy, panie Andrzeju, jeszcze, bo to ostatni telefon dziś, który w otwartym mikrofonie w temacie stanu wojennego. Dzień dobry, bardzo proszę.
Dzień dobry. Człowiek to uparta istota. Ja drugi raz dzwonię, bo mam na imię Marek ze Sławy i chciałem pana Jana z Międzyrzeca pozdrowić, że to ja powiedziałem o 17 Republice i wiem, że on się zna na żartach i powiem, że trzeba myśleć, panie Janie, nie macicą, a mózgownicą. Pan Jan pewnie skojarzy, o co chodzi. Niech nie żartuje, że dwa razy w tygodniu, bo liczyłem, codziennie bez jednego dnia dzwonił. Pozdrawiam i do usłyszenia i wesołych świąt. I
dziękuję.
Bym chciał właśnie, żebyśmy my Polacy zjednoczyli się, bo trzeba pamiętać, że strona solidarnościowa też nie zakładała nowej Polski i w ogóle nie była przygotowana na rządzenie, na konstytucję i tak dalej. I teraz musimy my to tworzyć właśnie przez te dziesięciolecia. A stan wojenny być może był krokiem do tego właśnie, żebyśmy mogli teraz dyskutować i się wspierać. Pozdrawiam serdecznie i wesołych świąt.
Dziękuję. Wesołych świąt. Jak słyszeliście państwo, różne oceny stanu wojennego, konsekwencji i za wszystkie opinie wyrażone w dzisiejszym programie państwu dziękujemy za telefony. Mamy nadzieję, że doceniacie państwo ten fakt, że w takiej wolności, oczywiście technicznie nie zawsze to jest możliwe, żeby się dodzwonić, ale możemy rozmawiać dziś i nawet różniąc się po prostu w tej jednej przestrzeni radiowej dyskutować. Janusz Rzyczkowski, kłaniam się pięknie. Program zrealizował Andrzej Gruszka. Teraz widzę, że już kolega Hubert Pietroński, a za chwilę nasze wiadomości. Do usłyszenia.